Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Problem piractwa jest tematem światowego spotkania duszpasterstwa ludzi morza.
Francuscy biskupi debatują nad teologią dialogu międzyreligijnego.
Kościół w Ameryce Łacińskiej alarmuje w sprawie szerzącej się tam przemocy.
14 lutego witają Państwa Krzysztof Bron
i Barbara Marczewska.
Narastające ostatnio zjawisko pirackich napadów na statki to jeden z głównych tematów dorocznego spotkania regionalnych koordynatorów duszpasterstwa ludzi morza. Trwa ono od dziś do środy w rzymskiej siedzibie Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących. O tematykę obrad zapytaliśmy przewodniczącego tej dykasterii, arcybiskupa Antonia Marię Velio.
Na pierwszym planie jest groźne zjawisko piractwa. Problem ten w ostatnich dniach znowu powrócił na forum w związku z uprowadzeniem u wybrzeży Omanu włoskiego tankowca z 22 marynarzami na pokładzie. Podczas gdy armatorzy zajmują się oczywiście przede wszystkim statkami i ich ładunkiem, duszpasterstwo ludzi morza troszczy się o członków załogi oraz skutki psychiczne, jakie to traumatyczne doświadczenie może wywołać u nich samych i ich rodzin. Na spotkaniu mowa też o stawianiu ludzi morza w stan oskarżenia spowodowany wzrastającą liczbą wypadków, w których najczęstszy jest czynnik ludzki. Częste są niesłuszne oskarżenia i nawet wielomiesięczne przetrzymywanie w więzieniu. Również w tych przypadkach obecność duszpasterstwa ludzi morza jest niezbędna, by nieść wsparcie duchowe, materialne i psychologiczne osobom, których to dotyczy.
Ponadto wśród tematów obecnego spotkania jest duchowa opieka nad uczestnikami rejsów turystycznych oraz pomoc rybakom i ich rodzinom. Duszpasterstwo ludzi morza istnieje już od 90 lat. Zorganizowane jest w 8 regionów obejmujących wszystkie kontynenty. Ostatnio powstały 3 nowe ośrodki tego apostolstwa w Republice Południowej Afryki, Brazylii i na Tajwanie.
Powoli poznajemy kolejne szczegóły organizacyjne związane z beatyfikacją Jana Pawła II. Wierni będą mogli wchodzić na liturgię beatyfikacyjną od godziny 5:30. Ponieważ nie ma kart wstępu, obowiązuje zasada pierwszeństwa.
Władze miejskie przygotowały specjalną kartę uprawniającą do korzystania z komunikacji. Pozwoli ona również na jazdę autobusami łączącymi centrum z parkingami położonymi poza wielką obwodnicą Rzymu. Wjazd do miasta dla autobusów pielgrzymkowych będzie bowiem zamknięty. Wciąż nie wiadomo, jakie ograniczenia spotkają samochody prywatne.
Rzymskie dzieło pielgrzymek zaproponowało też specjalne pakiety noclegowe. Niestety nie są one tanie. Ceny za 4-dniowy pakiet oscylują od 290 do 510 euro od osoby. Więcej informacji można znaleźć na stronie Opera Romana Pellegrinaggi. Wkrótce ma się pojawić jej polska wersja.
Chrześcijańska wiara w Boga i dialog międzyreligijny. Jaka teologia dialogu? To temat spotkania Komisji Doktrynalnej Konferencji Episkopatu Francji. Doroczną sesję tym razem zorganizowano w Lyonie. Udział w tym wydarzeniu zapowiedziała niemal połowa francuskich biskupów.
Biorąc pod uwagę dzisiejszą sytuację Francji z wielomilionową obecnością islamu, ale również z widoczną obecnością innych religii, choćby buddyzmu, temat jest bardzo ważny i delikatny zarazem. Jak napisał rzecznik prasowy Episkopatu Francji, stawiane pytania i odpowiedzi nie powinny utrudniać czy uniemożliwiać dialogu, ale przeciwnie, powinny pozwolić nabrać pewnego dystansu, aby ożywić dialog. Na spotkanie zaproszono teologów, biblistów, patrologów zajmujących się problematyką relacji i dialogu z innymi religiami. Zapowiedziane tematy to m.in. jak święty Paweł mówi o Bogu w kontekście bogów pogańskich, chrześcijańska wiara w Boga w świecie starożytnym i w kontekście relacji z innymi religiami, czy chrześcijańska wiara w Boga wobec pluralizmu religijnego. Z Paryża dla Radia Watykańskiego ksiądz Leszek Woroniecki, Pallotyn.
Homoseksualne lobby w Wielkiej Brytanii ponownie stara się narzucić religiom własną wizję człowieka i płciowości. Jak zwykle posługuje się w tym prawem i prawodawcami. Tym razem chodzi o tak zwane homoseksualne śluby w miejscach kultu. Formalnie rzecz biorąc, brytyjski rząd zapowiedział, że umożliwi jedynie, by tak zwane związki cywilne mogły być zawierane w kościołach, synagogach czy meczetach. Prawnicy już jednak ostrzegają, że w brytyjskim systemie może bardzo często oznacza musi. Jeśli bowiem na przykład dwóch katolickich homoseksualistów zechce skorzystać z opcji danej im przez prawo, a Kościół im tego odmówi, to można go będzie postawić przed sąd za dyskryminację.
Ingerencją państwa wewnętrzne sprawy religii przeciwstawił się zdecydowanie czarnoskóry arcybiskup Yorku John Sentamu, jeden z najważniejszych hierarchów w brytyjskim anglikanizmie. W jego przekonaniu nowe prawo będzie łamać sumienia duchownych, którzy sprzeciwiają się związkom homoseksualnym.
Dodajmy, że religijne celebracje homozwiązków to nie jedyna innowacja zapowiadana przez minister do spraw równouprawnienia. Chce ona również nadać związkom jednopłciowym te same prawa, co heteroseksualnym. Mają się one odtąd nazywać po prostu małżeństwami.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Chrześcijanie w Zimbabwe znaleźli się na celowniku bojówek Roberta Mugabe. Po 2 latach wspólnych rządów wieloletniego prezydenta i jego głównego przeciwnika Morgana Tsvangirai sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Rosną bowiem nieporozumienia wewnątrz środowisk rządzących. Mugabe straszy nowymi wyborami i urządza naloty na zwolenników swego przeciwnika. W powszechnym mniemaniu należą do nich chrześcijanie, a w szczególności protestanci. W ostatnich latach rządów Mugabe nie szczędzili mu bowiem ostrej krytyki za katastrofalny rozkład Zimbabwe, które przez lata uchodziło za jeden z prosperujących krajów afrykańskich. Wczoraj Rada Kościołów oficjalnie poprosiła o spotkanie z szefem policji, aby zdać mu sprawę z ataków prezydenckich bojówek na 3 protestanckie świątynie. Zdaniem świadków w nalotach uczestniczyli również lojalni względem Mugabe policjanci.
Chrześcijanie Indii z niepokojem patrzą na to, co wydarzy się w stanie Madhya Pradesh po zakończonym tam właśnie spotkaniu hinduistycznych fundamentalistów. Choć 3-dniowe uroczystości przebiegły spokojnie, to promowane były na nich antychrześcijańskie i antymuzułmańskie hasła domagające się oczyszczenia tego stanu z niehinduistów. Chrześcijan nazywano wrogami i wskazywano, że ich jedynym celem jest prozelityzm. W trakcie uroczystości policja chroniła instytucje kościelne.
W trakcie zgromadzenia oraz prowadzonego tam nauczania miały miejsce wystąpienia antychrześcijańskie i antymuzułmańskie. W swoich przemówieniach przywódcy hinduistyczni naśmiewali się z Biblii, krytykowali papieża i działalność błogosławionej matki Teresy z Kalkuty. Zorganizowano także wystawę książek o tematyce antychrześcijańskiej i antymuzułmańskiej. Przed rozpoczęciem święta w mediach indyjskich pojawiły się również informacje, że planowane są konwersje chrześcijan pochodzenia plemiennego na hinduizm. Wśród plemieńców chrześcijan budzą one sprzeciw, ponieważ nie wyznawali oni wcześniej hinduizmu. Kardynał Telesfor Topo z pochodzenia plemieniec wyjaśnia.
They were never Hindus.
Oni nigdy nie byli hinduistami. Plemieńcy mają całkowicie inny system społeczny i ten system społeczny świadczy o tym, że nie byli i nie są hinduistami.
They were not Hindus and they are not Hindus.
Ostatniego dnia w zgromadzeniu fundamentalistów hinduistycznych uczestniczyli premierzy 4 stanów rządzonych przez Indyjską Partię Ludową. W 8 stanach Indii, rządzonych obecnie lub kiedyś przez tę partię, obowiązuje prawo zakazujące zmiany wyznania, z wyjątkiem przechodzenia na hinduizm. Prawo to nie jest zgodne z obowiązującą konstytucją indyjską. Dla Radia Watykańskiego z Delhi Elżbieta Dziuk.
Kolejny katolicki kapłan zginął w Kolumbii. Ksiądz Luis Carlos Orozco Cardona miał 26 lat. Pracował w miejscowości Rio Negro niedaleko Madryn na wschodzie kraju. W minioną sobotę wieczorem został ciężko zraniony z broni palnej w pobliżu tamtejszej katedry, gdzie pracował. Zmarł następnego dnia w szpitalu na stole operacyjnym. O zbrodnię podejrzewa się nastolatka, którego wkrótce po wydarzeniu zatrzymała policja.
Problem przestępczości i przemocy, która kieruje się także przeciwko ludziom kościoła, był przedmiotem ubiegłotygodniowych obrad Episkopatu Kolumbii. Kraj ten jest jednym z najniebezpieczniejszych miejsc dla duchowieństwa, bijąc niemal co roku światowe rekordy, gdy chodzi o liczbę zamordowanych duszpasterzy. Przewodniczący kolumbijskiego episkopatu poinformował ostatnio o przenoszeniu ze względów bezpieczeństwa proboszczów, którzy otrzymali pogróżki ze strony mafii. Arcybiskup Ruben Salazar wyjaśnił, że w większości przypadków wystarcza przeniesienie danego duchownego do innej parafii czy miejscowości. Zdarza się jednak, że niektórzy księża muszą chronić się za granicą.
Według oficjalnych danych przynajmniej w połowie z 32 departamentów Kolumbii działa przestępczość zorganizowana. Gangsterzy dzielą się na 7 głównych mafijnych rodzin zajmujących się biznesem narkotykowym. Kartele są wspierane przez byłych członków tzw. samoobrony, czyli paramilitarnych oddziałów, niegdyś zwalczających lewacką partyzantkę, która stanowi jeszcze osobne zagrożenie.
Obok handlu narkotykami zorganizowana przestępczość coraz śmielej wkracza na tereny nielegalnej eksploatacji surowców czy spekulacji nieruchomościami. Okazją do tego są niedawne zniszczenia powodziowe oraz rozpowszechniona w Kolumbii korupcja, która umożliwia fałszowanie zapisów o własności gruntów. Tu właśnie na przeszkodzie gangsterom często staje kościół, więc niewygodnych duszpasterzy starają się oni różnymi sposobami pozbywać.
To, co dzieje się w Kolumbii, nie jest wcale tak różne od tego, co zagraża Meksykowi. Takiego zdania jest arcybiskup Acapulco, Carlos Garfias Merlos. Był on członkiem meksykańskiej delegacji, która gościła na obradach plenarnych Episkopatu Kolumbii. Rozmawiano właśnie o sposobach duszpasterskiego przeciwdziałania przestępczości, która gnębi oba kraje. Meksykańskich biskupów interesował zwłaszcza proces demilitaryzacji oddziałów partyzanckich, bowiem ich zdaniem właśnie do partyzantki upodobniło się przestępcze podziemie w ich ojczyźnie. Zapoznano się m.in. ze zmianami wewnętrznymi, jakich musiał dokonać Kościół w Kolumbii oraz jego wkładem na rzecz społeczeństwa jako całości. Zdaniem arcybiskupa Garfiasa było to doświadczenie bardzo cenne i pouczające dla delegacji Episkopatu Meksyku.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
W poznańskim kościele pod wezwaniem świętego Wojciecha odprawiono wczoraj uroczyste nieszpory ku czci świętych Cyryla i Metodego, patronów Europy. Liturgii przewodniczył proboszcz parafii prawosławnej ksiądz Paweł Minawej, a homilię wygłosił ksiądz Jan Stanisławski. Delegat arcybiskupa poznańskiego przypomniał, że święci bracia Cyryl i Metody przyczynili się do ewangelizacji Słowian, a także w oparciu o alfabet grecki spisali słowiański język. Dzisiaj widzimy, jak różnorakie i błogosławione są skutki ewangelizacji tych wielkich apostołów, mówił ksiądz Stanisławski.
Oprócz wiary w jednego Boga rodzi się w Europie nowy kształt kultury, kultury duchowej, ale także materialnej, co stanowi niezbywalny skarb naszego kontynentu. W tej chrześcijańskiej kulturze było też miejsce i jest zawsze dla kultury antycznej. Było także miejsce dla kultury judaistycznej i arabskiej.
Prawosławne nieszpory ku czci świętych Cyryla i Metodego odprawiane są w katolickim kościele świętego Wojciecha, bowiem tu w prezbiterium znajdują się figury świętych patronów Europy. Przy okazji wspomnienia świętego Walentego, który uznawany jest za patrona zakochanych, warto zajrzeć do Gnieźnieńskiej katedry. Jest tam kaplica ku czci tego świętego. Samotni modlą się w niej o znalezienie miłości, a zakochani o wytrwałość w uczuciu, mówi ksiądz kanonik Jan Kasprowicz, proboszcz katedry.
Zawsze miłość łączy się z pewną ofiarą, z pewnym darem, czyli nie tylko, żeby kierować tę miłość na tylko czyste doznanie, ale także uczucia głębsze. Myślę, że o takie dary powinni prosić ci, którzy tutaj przybywają.
Kaplica w Gnieźnieńskiej katedrze została zbudowana w drugiej połowie XIV wieku.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.